tak będę, myślę, szedł w tym temacie dalej, co mówił Marcin i Kuba. Podobne rzeczy chcę mówić. I chcę zacząć z 1 Piotra, 4 rozdział. Od 1 wersetu. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy w tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. I wiecie, to są bardzo mocne słowa, które tutaj Paweł mówi. I Paweł tak jakby tutaj tą myśl, gdzie ja kończę, tak? Piotr. I on to podsumowuje czymś takim stwierdzeniem, przybliżył się koniec wszystkiego. Wiecie, miałem jakieś takie przeżycie właśnie, kiedy modliłem się w domu i stałem, patrzyłem przez okno i ten werset po prostu we mnie przemówił w sercu. I miałem taką realność po prostu końca czasów. To było niesamowicie mocne przeżycie dla mnie. Przybliżył się koniec wszystkiego. I wiecie, i dzisiaj chcę o tym mówić, tak? O tym, co się kończy, a co nadchodzi. Paweł mówi, pewne rzeczy się kończą. Coś będzie się kończyć, coś będzie przemijać, tak? A coś nowego przychodzi. I to dotyczy całego świata. To dotyczy wierzących, niewierzących, nie ma wpływu na to. To, co Marcin, wiecie, zaznaczył, tak, że Bóg też ma plany. Oczywiście, Bóg całkowicie ma plan. On od początku miał plan. Bóg jest Bogiem planu. Jest w tym miejsce na spontaniczność jakąś i tak dalej, ale generalnie wszystko zmierza według planów, które Bóg objawiał swoim sługom, prorokom. I nadal to robi, tak? Ale kanon, że tak powiem, tych rzeczy proroczych jest zapisany, tak? Jest zapisany. Zobaczmy teraz 1 Koryntian, 7 rozdział. To są takie myśli, powiem wam, ja nie lubiłem za bardzo tego. Tak, nie rozumiałem. I szczególnie młodym ludziom może to się nie podobać, dlatego, że wiecie, Paweł tutaj na przykład zachęca do życia w celibacie. To jest takie, tak? Dziwna rzecz. Ale zobaczmy, o czym on mówi, w jakim kontekście on mówi. 7 rozdział, 1 Koryntian, od 26 wersetu ja zacznę. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia. On odnosi się do czasów, w których oni żyli. Jaką cenę Paweł płacił za swoją wiarę? Masę czasu spędził w więzieniach. Mówi, kamieniowany, bity, chłostany. W głębinie morskiej gdzieś, tak? I on mówi tutaj, sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia. On odnosi się do czasów, w których żyli. To były czasy prześladowań Kościoła. To jest bardzo ważne. I teraz odnośnie do czasu, w którym oni żyli, on daje im teraz pewne rady. On nie mówi, że to są przykazania Pana, tak? On mówi pewne rzeczy, mówię ja. Są ode mnie, tak? Ale mówi według mojej jakiejś mądrości, tak? Ale mówi tak. jesteś związany z żoną, nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną, nie szukaj żony. A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. A jeśli panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Wszakże tacy będą mieli doczesne kłopoty. Ja zaś chciałbym wam tego oszczędzić. I powiem wam, kiedy ja czytałem tą książkę Prześladowani za wiarę brata Andrew, to się całkowicie zgadza. Doświadczenie dzisiaj z czasów, z krajów muzułmańskich. Ludzie, którzy mają rodziny i dzieci, przechodzą o wiele ciężej prześladowania niż ci, którzy nie mają. Dlaczego? Dlatego, że prześladowcy wykorzystują element rodziny, żeby cię łamać. Mówią, zrobimy coś twojej żonie, zrobimy coś twoim dzieciom. Z tej strony próbują podchodzić, rozumiecie? I jest oczywiście łaska, żeby wszystko przejść, ale jest trudniej. Więc Paweł, on tu mówi te rzeczy odnośnie tamtych czasów, w których oni żyli. Mówi, po prostu będzie łatwiej, tak? Jeśli pewne osoby będą łatwiej im przejść, jeśli po prostu pozostaniesz sam i tyle. Mówi, tak, takie będą fakty, tak, nie? Ale do czego dalej on zmierza? A to powiadam, bracia, 29 werset teraz. Czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. A ci, którzy... Dobrze, może tutaj. I teraz, co to znaczy teraz? Wiecie, niektórzy to doszli do wniosku, że może chodzi o wstrzemięźliwość seksualną, tak? Derek Prince mówi, że taka grupa była, gdzie prawie wszyscy w psychiatryku pokończyli. Po prostu byli w małżeństwach, ale przestali sypiać, tak? Objawienie dostali. To jest coś, ale Paweł ten rozdział zaczyna, nie strąci od współżycia z sobą. Tak? Także nie o tym on mówi, że ktoś, kto ma żonę, niech żyje, jakby jej nie miał. On dalej wyjaśni. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. A ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. I teraz słuchajcie, przemija bowiem kształt tego świata. On mówi tą samą znowu myśl, którą mówi Piotr. Mówi, nie skupiajcie się na tym, jak ten świat żyje. Nie płyńcie z tym światem. Nie płyńcie ze stylem życia tego świata. To nie jest najważniejsze, tak? Dalej mówi, a ci, którzy... 23:2. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie. O to, jakby się panu podobać. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jakby się podobać żonie. I żyje w rozterce. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem, i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. A to mówię dla własnego dobra waszego, nie aby sidła na was zarzucać, lecz abyście postępowali przystojnie i trwali przy panu ustawicznie. Więc kiedy on mówi, że ten, kto ma żonę, niechże jakby jej nie miał, albo ta, która ma męża, niechże jakby jej nie miał, to on mówi tak, niech małżeństwo nie będzie wymówką dla was, by na pierwszym miejscu służyć Panu, by szukać Pana i by szukać spraw Jego Królestwa. O tym on tutaj mówi. Mówi dlaczego? Bo przemija kształt tego świata. Wiecie, ten kształt to jest słowo fashion. Tak. Sprawdziłem sobie w Grece. Pierwsze tłumaczenie to jest fashion. Pokazy mody. Fashion, styl. Tak? Jest styl. I ten świat ma swój styl. Świat ma swój styl. A Paweł mówi, ale stylem waszego życia niech będzie ustawiczne trwanie przy Panu. I podobanie się najpierw Panu i szukanie, aby się Panu podobać. I to, czy masz żonę, czy męża, niech nie wpłynie na to. O tym on tutaj mówi, tak? Teraz zobaczmy jeszcze pierwszy Jana. Drugi rozdział. Od 15 do 17. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I znów ta sama myśl. Teraz Jan mówi o tym. Mówi, ten świat przemija. I mówi tutaj nawet Jan, on podkreśla, że świat tak naprawdę, to co nazywa światem, on mówi, całe wartości można określić na trzech rzeczach. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Ludzie chcą być kimś. Pycha życia. Nawet wiecie, niektórym tak naprawdę nie chodzi o pieniądze, ale pieniądze są środkiem do celu, którym jest być kimś. Mając pieniądze, ty masz władzę. Mając pieniądze, czujesz się wyżej od innych. Możesz rządzić jakąś grupą ludzi, tak? Która będzie ci podległa z powodu władzy, pieniędzy. Jest pożądliwość ciała. Jest pożądliwość oczu, tak? To wszystko nas kusi, żebyśmy jak najwięcej posiedli z rzeczy, które są na tym świecie. A Jezus na przykład mówi, nie od majętności dóbr zależy wasze życie. Mówi, absolutnie. Jezus zachęca, mówi, sprzedawajcie majątności, dawajcie jałmużnę. Co on robił? On był skupiony na tym, co będzie wieczne. On wiedział, że to przemija. Wartości, które tu masz, skarby, które gromadzisz, to wszystko przemija. To będzie zniszczone. Nic z tego nie będzie. Ale jest coś, co trwa. I zobaczmy Hebrajczyków teraz, 12 rozdział, od 25 może. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc jeszcze raz wstrząsnę, nie tylko ziemią, ale i niebem. Jak myślicie, o czym mówi tu autor? Że ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią. Wiecie, ja wierzę, o czym mówi? O potopie Noego. Piotr też w drugim liście swoim, on do tego się właśnie odnosi. Mówi, że wówczas ziemia była zalana z wodą, ale teraz mocą Bożego Słowa jest zachowana na dzień ognia, tak? Tak mówi Piotr w trzecim rozdziale drugiego listu swojego. A tutaj czytamy dalej. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc, teraz jeszcze raz wstrząsnę, nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsnowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. I tu już coś widzimy, tak? Że będzie pewien wstrząs. To jest Boży plan. Bóg mówi, wstrząsnę jeszcze raz. Będzie po prostu ziemia potrząśnięta. I Bóg mówi, nie tylko ziemia tym razem. Tym razem wstrząsnę i ziemią, i niebem. I niebo też będzie poruszone. I kształt przeminie niebios. Cały kosmos będzie zmieniony. Ja potem przeczytam fragmenty. To jest niesamowite, że my możemy o tym już wiedzieć. W sposób proroczy, ze słowa. To jest niesamowite. Znamy przyszłość. Ludzie szukają gdzieś Nostradamusów. My naprawdę możemy ludziom 100% powiedzieć, jak będzie. 100%. I tutaj też jest powiedziane, dobra, to przemija. A co nadchodzi? Otrzymujemy królestwo niewzruszone. Więc to, co nadejdzie, to jest królestwo, panowanie Boga. I to jest coś, co nigdy, nigdy więcej już nie zostanie poruszone. Nigdy. Kiedy już przyjdzie, kiedy wróci Chrystus i ustanowi Boże Królestwo, nigdy nic tego nie zmieni. Więc my na to oczekujemy. Oczekujemy na nienaruszone Królestwo Boże, które przychodzi. Więc teraz jest kwestia, gdzie my mamy inwestować. Na czym my mamy się skupić. Ja czytałem kiedyś książkę, bo niesamowite. Człowiek, inżynier budujący mosty na całym świecie. Kiedy przeczytał właśnie ten fragment z Hebrajczyków, on rzucił to i został ewangelistą. Nie każdy tak musi robić. Ale wiecie, co on napisał w tej książce swojej? Mówi, zrozumiałem, że te mosty, one będą zniszczone. Prędzej czy później. Mówię, ja inwestuję w coś, co mówi, nie będzie trwałe. Chcę zacząć inwestować w królestwo, które jest niewzruszone. Kiedy Chrystus wróci, wiecie, jest pytanie jedno. Kim staniesz się w Jego królestwie? Nie ma ważniejszego pytania. Dlatego, że to wszystko, kim jesteś dzisiaj, to się zmieni. O tak, w okamgnieniu Paweł mówi. To się zmieni. Ludzie, którzy są nie wiadomo kim dzisiaj, kiedy wróci Chrystus, niektórzy będą bardzo godni pożałowania w jedną sekundę. A inni, którzy są pogardzani dzisiaj, jak Pismo mówi, że świat nie był ich godzien, męczennicy Chrystusa, męczennicy Boga, oni w jednej sekundzie będą wywyższeni i na wieki postawieni w Królestwie Bożym. Wysoko. Co ma większe znaczenie dla nas? Wiecie, o tym już Daniel mówił i chcę przeczytać z rozdziału Daniela. Chcę teraz mówić o tym królestwie, które będzie nadchodzić, o proroctwach, które mówiły o tym, zapowiadały to. Daniel, 2 rozdział, tam jest ta historia snu, który dostał król, tak, i on po prostu, ja nie będę czytać całej historii, ale po prostu zrobił takie postanowienie, że on miał tych magów i on sobie, jest zresztą świetny film, Daniel, tak, niesamowity to jest film po prostu, nie, naprawdę niesamowity. Bardzo polecam, jak ktoś nie oglądał. I tam jest taka historia, miał sen król i sobie zażyczył, żeby jego magowie wyjaśnili mu ten sen, dali wykład, ale nie tylko. On mówi, dobra, ale wy mi najpierw powiedzcie ten sen. Mówi, ja wam go nie zdradzę. Tak? I on mówi, panie, nikt tak nie może zrobić, w ogóle o czym ty mówisz. Tak? I był tam właśnie Daniel. To było w Babilonie, tak? I Daniel po prostu dał wykład tego snu, opowiedział mu ten sen i dał wykład, tak? I ja teraz tak jak przeczytam ten wykład tego snu. Od 27 to jest. Daniel odpowiedział królowi tymi słowy. Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnezorowi, co się stanie w przyszłych dniach, a twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie. Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten, który objawia tajemnice, powiedział ci, co się stanie. Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś ty zrozumiał myśli swojego serca. Ty, królu, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś jego ramiona ze srebra, jego brzuch, jego biodra z miedzi, a jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień. Uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto. I było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. I rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Taki jest ten sen, a teraz go wyłożymy królowi. Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę i chwałę, w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego, ty jesteś głową ze złota. Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie. I jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy zmieszają się z sobą. Lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. A królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. To wiecie, to jest niesamowite. To jest sprzed tysięcy lat prorocze słowo. Słowo prorocze, które sięga tamtych czasów, Babilonii, sięga do dzisiaj. Wiecie, historycy, jak mówi Derek Prince, on mówi, to nie jest jego wykładnia, ale mówi, wielu biblistów doszło do takiego wniosku, są w tym zgodni, że ten posąg obrazujący cztery królestwa obrazuje pierwsze, to jest babilońskie, tu gdzie jest powiedziane, że ty, tak, że Nabuchodonozora był tą głową ze złota. Drugie było perskie. Trzecie było rzymskie, greckie, przepraszam, czwarte rzymskie, wiecie. Tak? A ten kamyk to jest Chrystus. Czyli inne królestwo, które przychodzi po tych czterech i które jest powiedziane, że wypełni całą ziemię. A królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo stoi się na wieki. I wiecie, co jest teraz ciekawego? Tu jest powiedziane, że te trzecie królestwo, królestwo Grecji, tylko o jednym jest tak powiedziane, że te królestwo opanuje całą ziemię. I Derek Prince jeszcze mówi, że kiedy czytał to pewnego razu, takie objawienie dostał, tak go dotknęło, że Grecja to jest brzuch i biodra. Mówi, to jest, można powiedzieć, części ciała rozrodcze. I teraz on mówi, że największy wpływ na ówczesny świat ma filozofia grecka. I jest taka rzecz, o której on wspomina, to jest duch humanizmu. I wiecie, to jest bardzo silne dzisiaj. I Derek Prince twierdził, też to, co Kuba mówi, tak, to jest połączone bardzo z antychrystem, że on mówił, Derek Prince, że wierzy, że duch humanizmu, to było jego przekonanie, tak, kiedy był tutaj na ziemi, że duch humanizmu przygotuje drogę właśnie antychrystowi. I teraz przeczytam wam definicję humanizmu, a kolebką humanizmu jest Grecja. Okay? I przeczytam wam. Definicja humanizmu to jest z angielskiego słownika Collinsa. To jest szok. Humanizm przeczy każdej władzy lub wartości moralnej nadrzędnej w stosunku do władzy i moralności ludzkiej. Odrzuca religię i łaskę wiary na rzecz postępu ludzkości w wyniku podejmowania własnych usiłowań i działań. To jest definicja, tak, humanizmu według słownika Collinsa. Przeczy każdej władzy lub wartości moralnej nadrzędnej w stosunku do władzy i moralności ludzkiej. Odrzuca religię i łaskę wiary na rzecz postępu ludzkości w wyniku podejmowania własnych usiłowań i działań. Wiecie, jak on to podsumował? Nie ma żadnych absolutów. Nie ma żadnych absolutów moralnych, nie ma absolutów prawdy. On mówi, coś, co jest we wtorek prawdą, w czwartek już może nie być, bo się ludziom zmieni. Każdy ma decydować o sobie, o tym, co lubi, o tym, co chce, o tym, jak chce żyć. Wiecie, gdzie to jest? To jest w hasłach, zostawcie nasze macice w spokoju. Chcę zabić dziecko, to jest moja sprawa. Chcę eutanazji, to jest moja sprawa. To mnie zabijcie. To do tego zmierza, to jest odrzucenie wszelkich standardów moralnych. I teraz chcę wam powiedzieć, tu jest to miejsce walki, które dzisiaj toczy się na świecie. Z jednej strony to, co czytałem, apostołowie mówią, tak, to wszystko przemija, nadchodzi Królestwo Boże. Z drugiej strony mamy świat, gdzie moce ciemności wpływają na ludzi, gdzie mówią, nie, odrzucamy całą tak jakby władzę, jakąś religię, wiarę, wszystko, co chce nam mówić, jak mamy żyć. My to odrzucamy, my chcemy sami decydować. Czy widzicie dzisiaj wpływ tego w świecie, szczególnie zachodnim? Jest niesamowity. Też chcę wam powiedzieć, co nadchodzi? To, co nadchodzi na cały świat, słuchajcie, to teokracja. To jest coś, co dzisiaj to już niektórych trzęsie, jak tylko by o tym mieli pomyśleć. Ktoś ma rządzić? Tak. Tak. Całkowicie tak. Świat Boga to jest świat Jego Królestwa. To jest Królestwo. To jest tak odmienne od humanizmu. Dlatego humanizm, on właśnie też w to wierzy, on przygotowuje tą drogę pod Antychrysta, gdzie jest bunt wielki w stosunku do Boga, do Jego prawd, tak, do słowa, do przykazań. Teraz zobaczmy dalej Daniel, 7 rozdział. Bardzo lubię teraz ten fragment. Tutaj wiadomo, Daniel ma wizje niesamowite od Boga, wyjaśnienia tych wizji dostaje od aniołów. I od 13 wersetu on mówi, że widział taką rzecz. I tam, jak czytaliśmy wcześniej, tak, kiedy on wykładał ten sen o tym kamieniu, wierzę, że tutaj się dokonuje dokładnie to. I on mówi tak, i widziałem w widzeniach, on widział przyszłość. Bóg mu po prostu pokazał dokładnie, on znalazł się tam. On oglądał jak na filmie koronację Chrystusa, na Króla Wszechświata. I widziałem w widzeniach nocnych, 13 werset, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim, czyli stanął przed Ojcem, przed tronem Ojca. I słuchajcie teraz, 14 werset, i dano mu władzę. I chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo niezniszczalne. Więc on tutaj widział, miał objawienie, widział koronację Chrystusa. I wiecie, my dziś w historii jesteśmy już po tym fakcie. To już miało miejsce. W niebie wydarzyło się to. Kiedy Chrystus po zmartwychwstaniu udał do nieba się, jest powiedziane, że Ojciec dał mu wszelką władzę, dał mu imię ponad każde inne imię. Apostoł Paweł o tym mówi. Mówi, ze względu na to, że się uniżył, Bóg go wywyższył ponad wszystko i wszystkich. I wszelką władzę mu dał. I kiedy Jezus po zmartwychwstaniu pokazał się swoim apostołom, to powiedział im tak, dana mi została wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. Tak? Idźcie dlatego i czyńcie. I teraz to jest ta główna myśl, którą on daje. Mówi, te królestwo już należy do mnie, ale teraz jeszcze wy idziecie i działacie już w tym duchu mojego królestwa, zbawiając ludzi i przyprowadzając ich pod moje panowanie. I 27 jeszcze werset, może od 26, bo 26 mówi o szatanie. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić, tak? I 27. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i będą poddane. I tu już jest mowa o nas. Pierwszy Chrystus otrzymuje królestwo, potem Chrystus tą władzą dzieli się ze swoim ludem i razem ze swoim ludem będzie panować nad całym światem i zarządzać całym światem. Czy to jest warte wszystkiego? I to jest już wieczne królestwo. Okay? I teraz Hebrajczyków zobaczmy jeszcze. Drugi rozdział, może od 5. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść. O czym on mówi? Świat, który ma przyjść. To jest właśnie to Królestwo Boże, tak? Nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział... Czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że dbasz o niego? Uczyniłeś go na krótko, nieco mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem. Ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy wszystko, nie zostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierć za każdego. I wiecie, dzisiaj ten świat nawet niewierzący, on w taki sposób widzi Chrystusa często. Kiedy mówią o Chrystusie, oni widzą kogoś, kto został po prostu ukrzyżowany. Ukoronowany śmiercią, w ogóle nie ma go, nie? Po prostu umarł, po prostu nie ma. Mówi, nie widzą go. Mówi, teraz jeszcze go nie widzimy, tak? Nie widzimy, jakim on jest, ale on już dzisiaj jest królem wszystkiego. Wiecie, jest też tak, że taki fragment, jest powiedziane, że proś mnie, to jest psalm 2, tak? Może przeczytajmy. Całkowicie też pięknie Bóg opisuje w tym psalmie to. Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga. Wtedy przemówił do nich w gniewie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę rozrządzenie Pana. Rzekł do mnie, synem moim jesteś. Dziś cię zrodziłem. proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Czy Jezus o to poprosił? Tak. Tak. Ojciec zwraca się do niego, proś mnie, dam ci. Poprosił i dostał. Rozgromisz je berłem żelaznym. Roztłuczesz jak naczynie gliniane. Bądźcie więc teraz rozsądni królowie, przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi, służcie Panu z bojaźnią i weselcie się. Z drżeniem złóżcie Mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. Powiem wam, to jest tak niesamowite. Ten psalm powinien być rozesłany do wszystkich prezydentów. Naprawdę. Służcie Panu z bojaźnią. Bóg, który to wszystko stworzył, jest właścicielem całej ziemi. Jest powiedziane, pańska jest ziemia, co napełnia wszystko. On mówi, ja postanowiłem swojego króla na Syjonie, ustanowiłem go. Mówi, tego, czego wymagam od całego świata, przyjmijcie go. Poddajcie się mu pod jego władzę. To jest moja wola dla wszystkich, tak? Dla wszystkich narodów. Czy to się stanie? Wiemy ze słów proroczych, że nie. Niestety nie. Wiecie, to, co się teraz stało ostatnio na dniach, niesamowite wydarzenie historyczne, gdzie Donald Trump poparł Jerozolimę jako stolicę Izraela, to powiem wam, to jest niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że to przybliża powstanie świątyni w Jerozolimie. Tak? Tak. Tak. To nam pokazuje, w jakich my czasach żyjemy. To się na naszych oczach wszystko dzieje, rozumiecie? To była jedna z rzeczy, która wstrzymuje Izrael przed budową tej świątyni. Bo do końca, czy jest nasza, czy nie nasza. Czy nam zabiorą, czy nie zabiorą. Teraz coś już jest, że Czechy poparły to też, tak? Ciekawe, co pójdzie dalej. Możemy się modlić, myślę, bardzo ważne jest miejsce modlitwy o naszą władzę teraz, żeby poszła tym tropem. Mamy bardzo dobrą teraz relację, tak? Z Ameryką, można powiedzieć, bardzo dobrze, żebyśmy weszli to. Dlaczego? Dlatego, że to jest zgodne całkowicie z Bożym planem dla świata. Oczywiście, ale powiem wam, tylko na tym można zyskać. Jako naród. Ameryka wie, że tylko na tym zyska. Duchowo. Ja nie mówię, że będzie zaraz tak. Okej? No, przykro nam, więc trzeba się modlić, tak? Morawiecki. Bardzo przykro, nie słyszałem o tym. I teraz, słuchajcie, chcę jeszcze przeczytać taki fragment. Już będę kończył za chwilkę. I to jest, słuchajcie, bardzo mocny fragment. I teraz posłuchajcie taką rzecz, chcę wam powiedzieć, tak? Że największym proroctwem słowa jest Księga Objawienia, tak? Księga Apokalipsy. I teraz, wiecie, tu jest takie stwierdzenie na końcu tej księgi. Przeczytam to. I to są słowa samego Jezusa, 18 werset i 19. Co do mnie, to świadczę, to są słowa Jezusa, każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi, jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze, a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa życia i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym, tak, przyjdę wkrótce, amen, przyjdź Panie Jezu. To są bardzo mocne słowa. I teraz słuchajcie, ja kiedyś myślałem, jak się tylko nawróciłem, jak to przeczytałem, że to jest o całej Biblii. Nie, to nie jest o całej Biblii. Dlatego, że Biblia to jest zbiór ksiąg. Właśnie David Paulson fajnie powiedział, to jest tak jak w bibliotece. Masz 60 parę tak ksiąg. One były pisane w różnym okresie historycznym i to nie jest, my teraz mamy ją w takiej formie, tak? Ale tak naprawdę w oryginale to powinniśmy mieć te po prostu 60 parę ksiąg, tak? I teraz to odnosi się tej księgi objawienia. I dlaczego, wiecie, Jezus takie słowa wypowiedział? Ja myślę, że dlatego, że niektórym będzie bardzo trudno w to uwierzyć. I wiecie, kiedy ja słuchałem Davida Paulsona, niesamowite rzeczy on mówi. Wiecie, że Martin Luther odrzucił całkowicie tę księgę? Nie tylko on, bardzo wielu liderów. Tak. Bardzo wielu liderów odrzucało księgę objawienia na przez denominacje całe. Bo im się nie podobała. Nie podobała się im. Była niezrozumiała, była ciężka. Po prostu odrzucali ludzie tą księgę. Naprawdę. On podaje to po prostu tak. Ja mu ufam, tak? Jest Boży człowiekiem. Wierzę, że mówi prawdę w tym temacie. Może się to po prostu nie... Dlatego, że powiem wam tak, ta księga, te proroctwo można powiedzieć, tak? To jest cała księga, to jest proroctwo. Bo na początku, kiedy Jezus tutaj mówi, do Jana, że zapisz to, co jest. I to, co ma przyjść, tak, co ma być i co wkrótce przyjdzie, tak? O tym tak jakby, i to wszystko jest proroctwo, tak? Jedno wielkie proroctwo. I teraz słuchajcie, te proroctwo opisuje właśnie te wszystkie wstrząsy i proces tego, w jaki sposób Królestwo Boże zostanie ustanowione na ziemi. Mamy tam opis pieczęci, mamy opis czasz, opis trąb. I to są opisy różnych sądów, które będą się działy na ziemi. To są bardzo ciężkie rzeczy, bardzo trudne rzeczy. I teraz chcę przeczytać wam taki jeden fragment z 6 rozdziału. To jest właśnie... Tu jest mowa o pieczęciach. I to się bardzo zgadza z opisem, który Jezus mówi w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Tak? Jakbyśmy to wszystko, ja nie będę wszystkiego przechodził, ale jakbyśmy wzięli wszystko, że tu jest mowa o wojnach, tu jest mowa o tym, że będzie głód na ziemi, tak? Jest mowa o prześladowaniach, że wierzący będą zabijani, to wszystko jest. I to wszystko się bardzo zgadza, dosłownie w kolejności chronologicznej z tym, co Jezus mówi w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy mówi o znakach końca czasów, ale chce się skupić tylko na jednym i to jest opis. I teraz słuchajcie, Jezus powiedział, nie zmieniaj tego. Tak jak to jest tu przedstawione, tak jest. Nic nie dodaj, nic nie zabieraj z tego. Uwierz, że naprawdę tak będzie. I powiem wam, ciężko jest nieraz uwierzyć. I 12 werset, i zaczyna się tak. I widziałem, gdy zdjął 6 pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. To tak łatwo przez to se przeczytać. Ale popatrz na słońce, na księżyc i se spróbuj to wyobrazić. I spróbuj se wyobrazić ludzi niewierzących. W tym momencie. Ja miałem sen, kiedy śnił mi się ten moment. I czułem te przerażenie świata. Powiem wam, ja byłem w tym śnie, miałem świadomość wierzącego i też mi było trudno. Ale to, co czułem na świecie, co się zaczyna dziać. I dalej jest tak. I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię. Podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie. To jest to, co w Hebrajczykach czytaliśmy, że ja jeszcze raz potrząsnę, nie tylko ziemią, ale niebem. Gwiazdy będą spadać. Te, które tysiące lat, czy może miliony, nie wiemy, tak, ile wcześniej to trwało. Możemy mówić, że człowiek, tak, ileś, około 6000 lat, powiedzmy, jest. Nie wiemy, w jakim procesie, bo u Boga jeden dzień co 1000 lat. Jak to wcześniej? Nie wiemy, ile to tak trwało, ale to przestanie tak trwać. I niebo znikło, jak zniknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały ze swoich miejsc. Czy wy sobie wyobrażacie te trzęsienie ziemi z powodu chwały Bożej, która przyjdzie? To nie będzie się trzęsło z innego powodu. Chrystus przyjdzie w takiej chwale, że wszystkie kontynenty będą poruszone. Nie da się nie wiedzieć, że przyszedł. Tak? Jezus mówi, jeśli wtedy ktoś wam będzie mówił, jest, to wam nie wierzcie. Mówi, bo nie da się nie wiedzieć, kiedy ja przyjdę. Wszyscy będą wiedzieć. Tak? I dalej jest, teraz słuchajcie ten fragment. I wszyscy królowie ziemi, i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni, czyli wszyscy ludzie, ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich. I mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie. I przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu i któż się może ostać. Jezus mówi, nic nie dodawaj i nic nie odejmuj od słów tej księgi. Czy trudno jest, tak jak dzisiaj niektóre środowiska przedstawiają Jezusa? Ja kiedyś, wiecie, na forach próbowałem rozmawiać z osobami homoseksualnymi, oni się powołują na Jezusa. Przecież Jezus wszystkich kocha. Człowieku, o czym ty mówisz? Przecież Bóg jest miłością. Jaka pokuta? Jakie upamiętanie? Zobaczcie tutaj obraz Jezusa, kiedy wraca. Wszyscy ludzie pochowani w jakichś jaskiniach, grotach. W Izajasza jest opis, że będą swoje bałwany wkładać w dziury po kretach i nietoperzach. Będą chować swoje bożki. Taka reakcja nastąpi. Nagle wszyscy będą wiedzieć, że robili źle. Wszyscy w tym momencie. I oni będą mówić, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, czyli Boga Ojca, i przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu i któż się może ostać. Czy o tym mówił Jan Chrzciciel? Kiedy mówił plemię żmijowe, tak, do ówczesnych władz Izraela. Mówi, kto was ostrzegł przed nadchodzącym gniewem, żebyście uszli temu gniewowi. Wiecie, to jest bardzo ciężkie, tak, co teraz to przeczytałem, ale czy to znaczy, że Bóg nie kocha świata? Bo nie chcę tak zakończyć, nie, Bóg kocha. I dlatego, że Bóg nie chce, żeby ten gniew doszedł ludzi, dlatego wyznaczył swojego Syna, aby zmarł za grzech świata. I teraz każdy, kto dzisiaj uwierzy w Chrystusa, podda się Jemu, będzie zachowany przed tym gniewem. To jest łaska Boża. Ale to jest też tak, że my mamy być świadomi, gdzie świat zmierza. My możemy rozmawiać o tych rzeczach z ludźmi. Jezus, wiecie, On mówił o tych rzeczach. On mówił o piekle, On mówił o końcu świata, mówił o żniwie, które będzie, tak? On mówił o tych rzeczach. Więc przybliżył się koniec wszystkiego i Piotr to napisał 2000 lat temu. Jak my dzisiaj to widzimy? W jakim momencie my żyjemy, skoro on wtedy mówi, że to jest tak blisko, skoro już wtedy Paweł mówi, żyjcie w taki sposób, tak? Bo przemija ten świat. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy nasze wartości zobaczyli. Wiecie, to jest tak, że myślę, że to, co najwięcej nas dotyka w Kościele, co jest naszym wrogiem, to jest tak zwana świeckość. To nie są wielkie grzechy. Zdarza się, ktoś upadnie, tak, w cudzołóstwo, nie wiem, w tego typu grzechy, tak, ale tego nie jest dużo w Kościele. Ale to, co wiecie, jak chce na nas wpłynąć, to przestań myśleć o królestwie. też duch tego świata. Wejdź, po prostu popłyń ze mną, z nurtem. Skup się tutaj. Tu się dorobić jak najwięcej. Tu mieć wszystko super ułożone. Tu po prostu... Zobaczcie, jeśli chodzi też o dzieci, tak? Jak Bóg Izraelowi kazał wychowywać dzieci? Takie dzieci znały pisma na pamięć. Dlaczego? On mówi, żeby nigdy nie zapomnieli o mnie i o moich drogach. Wiecie, to jest super. To jest super, możemy się cieszyć, kiedy żeby nasze dzieci miały jakieś, nie wiem, bardzo dobre wykształcenie, dostawały bardzo dobrą pracę. Oczywiście tak, to jest super, ale powiem, to nie jest najważniejsza rzecz. Myślę, że najważniejsza rzecz to jest to, żeby nasze dzieci miały to, co się nazywa bojaźń Boża. Żeby znały Boga i żeby zachowywały w swoim sercu bojaźń do Boga. Żeby żyły właśnie w tym rozumieniu królestwa. I wiecie, co Derek Prince mówi? Że właśnie kiedy my się nawracamy i przychodzimy do kościoła, stajemy się uczniami Chrystusa, to cała ta przemiana naszego myślenia to jest właśnie to. To jest odwrócić się od nurtu myśli, którą niesie nam ten świat i wejść w myśl wiecznego królestwa. To jest przemiana, której wszyscy potrzebujemy. Zacząć żyć wartościami królestwa, które się zbliża. Tak jak powiedziałem, nie ma nic, wiecie, że każdy z nas, Paweł mówi, każdy z nas wierzących stanie przed Chrystusem, żeby zdać sprawę z tego, jak spędził tutaj swoje życie. Każdy z nas. I według tego zostanie nagrodzony lub ukarany. To jest to, co jest priorytetem. Paweł mówi, ze względu na to, mówi, staram się podobać Panu, czy jestem w ciele, czy poza ciałem. Nawet jeśli wychodzę z ciała, mam widzenie. I tak, mówi, ja jestem przesiąknięty myślą, będę starał się Mu podobać. Będę Mu służył, aby otrzymać koronę, aby wziąć zapłatę, kiedy wróci. I aby usłyszeć dobry, sługo i wierny. Także to jest też tak, jak myślę, tak jak Kuba mówi na samym początku, czy później Marcin, już kończę. To jest tak, myślę, żebyśmy przewartościowali sobie wszystko w naszym życiu. W co my inwestujemy, tak? O co się staramy? O co zabiegamy? Ku czemu nasze myśli płyną? To jest, wiecie, to jest taki dobry test. Jezus powiedział, gdzie jest wasz skarb, tam będzie serce, tak? O czym myślisz? O czym marzysz najczęściej? Czy marzysz o tym królestwie? Czy marzysz o tej nagrodzie? Ale wiecie, że oni tak żyli. Słuchajcie, to ja wiem, co to się może wydawać dla niektórych abstrakcją. Oni tak żyli. Oni tak żyli. Każdego dnia. Oni tym żyli. Paweł mówi, zapominam o tym, co za mną. I zmierzam do celu, do nagrody mojego powołania, która jest w Chrystusie. I mówi, wszyscy tak myślcie. W liście do Filipian mówi, wszyscy tak myślcie. Wszyscy skupiajcie się i biegnijcie do nagrody, aby stanąć przed Nim i wziąć pewną nagrodę. Tyle, dziękuję.